Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa, a razem ze mną w studiu jest Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Spotykamy się przy okazji zakończenia projektu związanego z tomami archeologii Stargardu. W ramach tych publikacji udało Wam się opisać już m.in. 700 lat działalności rynku staromiejskiego w Stargardzie, a o czym będziemy mogli się dowiedzieć tym razem?
To są w zasadzie dwa projekty. Jeden przygotowany przez panią Iwonę Wojciechowską, drugi przez pana Mateusza Szeremetę. Oba zyskały dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz gminy miasto Stargard jako środków własnych. Czwarty tom archeologii Stargardu dotyczy wielkiego wydarzenia, ale smutnego w dziejach miasta, bo jest to dzień 7 października 1635, kiedy wybuchł tak zwany wielki pożar i strawił znaczną część zabudowy, przez to też musiało sporo ludzi z miasta wyjechać. Natomiast tom piąty, łamany przez jeden, jest to część wstępna do kwartału dziewiątego, gdzie dzisiaj wznosi się Galeria Starówka i obejmuje najstarsze dzieje tego obszaru.
To może zacznijmy od tego wielkiego pożaru. Jak to wyglądało, jak zaczęliście nad tym pracować?
Najważniejszą jakby puentą tej publikacji jest przybliżenie tego wydarzenia, ale z drugiej strony zdementowanie pewnego ogromu, który narósł przez wieki w różnego rodzaju literaturze i badaniach znamienitych zresztą historyków, takim jak był Martin Wermann w okresie przełomu XIX i XX wieku, zresztą który był stargardzianinem i w Stargardzie został pochowany w 1937 roku. Są tam teksty historyczne pani profesora Agnieszki Gudz z Uniwersytetu Szczecińskiego, która rozprawia się z mitem jakby wielkiego pożaru, wskazując jego zakres, który nie był tak wielki, jak to podawano. Nastąpiła tu pewnego rodzaju kumulacja zdarzeń, która spotęgowała wrażenie ówczesnych mieszkańców, nie tylko miasta, ale także i Pomorza Zachodniego, Księstwa Pomorskiego. Są teksty archeologiczne, które stały się kanwą. Dlaczego? Dlatego, że odkryliśmy w roku 2003 i 2009 dwa miejsca, które właśnie spłonęły dokładnie 7 października 1635 roku.
Jak jest duży pożar, to zwykle są duże szkody. Czy Stargard utracił coś, co się nie odbudowało, coś pięknego, jakiś wielki skarb?
No, oczywiście można takie rzeczy powiedzieć w przypadku architektury jeszcze pewnie późnogotyckiej, która gościła na wielu ulicach naszego miasta. Myślę, że nieodżałowaną stratą jest przede wszystkim pożar archiwum ratusza miejskiego, bo wtedy spłonęły wszystkie dokumenty, łącznie z dokumentem lokacyjnym z 1243 roku. I wiemy, że spłonęło też wnętrze kościoła mariackiego, wobec czego wszystkie elementy związane z wyposażeniem jeszcze pewnie później średniowiecznym, ale też nowożytnym, niestety są dzisiaj już nie do odzyskania.
To teraz chwila dla drugiego tomu, który zamierzacie opublikować. O czym tam się dowiemy?
Ta najstarsza część dotyczy osadnictwa pradziejowego, czyli najstarsze ślady pochodzą z okresu neolitu, natomiast najmłodsze z wczesnego średniowiecza. Bardzo ważnym odkryciem podczas badań tego kwartału było jakby namierzenie i ewidencjonowanie cmentarzyska pochodzącego z okresu X-XI wieku. Pierwszy raz w dziejach archeologii stargardzkiej coś takiego się udało. I udało się to też powiązać z osadnictwem, czyli z grodem, który funkcjonował. To jest taki typowy układ, że mamy gród. W okresie wczesnego średniowiecza w odległości 100, 200, 300 metrów usytuowany jest cmentarz. I my kraniec tego cmentarza odkryliśmy w postaci 30 kilku grobów. Natomiast myślę, że ten cmentarz dalej rozciąga się w kierunku następnego kwartału i pod nim się znajduje. Mowa tutaj o kwartale pomiędzy ulicą Płatnerzy a ulicą Grodzką. Tam mamy też bardzo poważne analizy dotyczące archeologicznego DNA, które zrobił profesor Witas z Łodzi. I w takiej skali, przy tak niewielkim udziale prób w sumie, to zostało zrobione pierwszy raz. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy, podstawowy materiał porównawczy dla dalszych analiz całego Pomorza Zachodniego.
Spytam teraz w imieniu nas, zwykłych śmiertelników, którzy nie mają naukowego zaplecza. Czy biorąc do ręki tomy archeologii Stargardu, zrozumiemy ich treść?
Myślę, że tak, że tomy są zawsze tak pisane, jak był rynek, jak byli augustianie, a wcześniej kwartał piąty, część zachodnia, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, bo są tam też teksty historyczne, archeologiczne, są też oczywiście analizy różnego rodzaju, ale zawsze każda z analiz posiada podsumowanie. I tak jak profesor Gunia pisał o ceramice i robił bardzo precyzyjne analizy fizyko-chemiczne, tak jakby elementy tego tekstu znalazły się w tekście opisującym samą ceramikę, która tam została odkryta. Poza tym są piękne, kolorowe ilustracje, które pokazują przedmioty, które pozyskaliśmy w trakcie badań.
A mówiąc tak bardziej ogólnie, Czy zauważył pan proces, który pokazywałby, że naukowcy w Polsce, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, muszą teraz pisać także bardziej publicystycznie, żeby ta literatura dopasowała się do odbiorcy?
Niejednokrotnie w muzeum rozmawiamy o edukacji, nawet wczoraj, kiedy wracaliśmy z sesji sprawozdawczej na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie przekazywaliśmy wyniki badań, wstępne oczywiście w krypcie Gröningów w Kościele Mariackim.
O tym jeszcze powiemy.
To pokazały właśnie, że jest taka potrzeba i my doskonale o tym wiemy. Dlatego też pracuje u nas dział edukacji, który stara się przybliżać tą historię Stargardu nie tylko w aspekcie historycznym, ale także archeologicznym.
To korzystając z okazji, że mamy w studio pana dyrektora, chciałbym podsumować ostatni rok działalności pana placówki. Chyba się nie pomylę, jeśli stwierdzę, że największym wydarzeniem były prace właśnie w krypcie Petera Gröninga.
Myślę, że muzeum skorzystało ze swojej szansy. Taka szansa się zdarza, jak my mówimy u siebie, raz na 100 lat, może na 200. Podobnie jak było w przypadku badań rynku. Wiemy, że płyta rynku jest zmieniana raz na 100 lat, może nawet częściej, rzadziej. I tak samo w przypadku remontu Kościoła Mariackiego, gdzie otworzyło to pewne możliwości. Myślę, że tutaj najważniejszą osobą, która to umożliwiła, był oczywiście ksiądz doktor Posadzy, który z dobrą wolą wyszedł w kierunku tych badań, a nawet namawiał nas na badania kolejne i te kolejne badania robimy. Drugą osobą jest tutaj Marcin Burdziej, który w zasadzie dzień za dniem spędza w Kościele Mariackim, prowadząc badania wykopaliskowe i antropologiczne. Poza tym jest kilka innych osób, które muszę wymienić. Jest to pani doktor Joanna Rędwanc z PAN-u Poznańskiego, która wykonuje dla nas analizy laboratoryjne związane ze szczątkami roślin odkrywanymi w tamtym miejscu. Jest także pani Barbara Wąsowicz, która prowadzi badania nad genetyką. Czyli jest to bardzo skomplikowana relacja tych wszystkich dyscyplin naukowych, która mam nadzieję, że przyniesie bardzo wspaniałe i bardzo ciekawe efekty, które pierwszy raz na Pomorzu Zachodnim są robione w tak skomasowany sposób.
Powiedział pan, że to wielka szansa dla muzeum, a ja chciałbym zapytać, jak w ogóle zainteresowaliście się Peterem Gröningiem?
No, Peter Gröning zawsze pozostawał w sferze naszych zainteresowań, bo była to osoba na tyle ciekawa w historii miasta. No proszę sobie wyobrazić i proszę znaleźć analogię. Myślę, że będzie to niezwykle trudno, gdzie w okresie wielkiej pożogi miasta, właśnie 1630, znaczy w okolicach, bo on zmarł 4 lata wcześniej, ale wcześniej była dżuma, była wojna 30-letnia, miasto było okupowane przez wojska raz cesarskie, raz szwedzkie, płacone potężne kontrybucje, co jakiś czas pożary, gwałty, różnego rodzaju inne rzeczy i człowiek z własnego majątku przeznacza kwotę 30 tysięcy guldenów, czyli kilkunastu milionów złotych na to, żeby ufundować szkołę w swoim mieście. Rzecz niebywała, chociażby z tego powodu. A po drugie, że mieliśmy okoliczność badać miejsce konkretnie związane z konkretną osobą. Wiedzieliśmy, kto tam leży, że leży tam jego pierwsza żona i on sam. To jest niebywałe, że mogliśmy badać grób człowieka, którego znaliśmy z imienia i nazwiska.
I o tym badaniu, bo wspomniał pan, że wstępne wyniki prezentowaliście. Co się udało ustalić?
No, przede wszystkim udało się ustalić mniej więcej wiek biologiczny osób zmarłych, które odkryliśmy. Tego dokonał pan Marcin Burdzie poprzez analizę antropologiczną. Udało się pobrać także materiał do badań genetycznych. Co nam to pokaże, tego jeszcze nie wiem, bo to potrzebujemy na to czasu. Wiemy, że na przykład trumna, jedna i druga była trumnami dębowymi, natomiast Peter Gröning leżał w trumnie, która była wyściełana szyszkami chmielu. Oczywiście był to walor zapachowy, przede wszystkim. On zmarł w lutym 1631 roku. No i te szyszki chmielu na pewno można było dostać tylko i wyłącznie gdzieś w jakimś składzie, ponieważ ich fizycznie nie było. Mieliśmy zimę. Z drugiej strony była sytuacja taka, że mamy pozostałości postroju Petera Gröninga, gdzie jest zachowany w bardzo dobrym stanie, przekazany pani profesor Annie Drążkowskiej do Torunia do konserwacji, jedwabny atłasowy kołpak. Taki kołpak znamy tylko i wyłącznie z kolekcji szat wyciągniętych z grobów książąt pomorskich. Wiele innych rzeczy, na które nie starczy czasu antenowego.
Ale o jednej rzeczy muszę powiedzieć. Kiedy rozmawialiśmy ostatnim razem, mówił pan o niezwykłych roślinach znalezionych w komorze grobowej. Czy udało się ustalić, co to za rośliny, skąd pochodzą, jakie są?
Tak, te rośliny nadal są niezwykłe. Oprócz tego chmielu, który wspomniałem, jest wiele innych roślin. To chociażby fragmenty takich bukietów, czy też wianków grobowych, które były wkładane do grobu, gdzie zachowały się owoce goździków. Jak wiemy, jest to roślina dzisiaj przyprawowa, importowana. Te owoce goździków były malowane w ogóle na złoty kolor i imitowały jakby kwiaty, do których, czy środki kwiatów, gdzie przylepiane były sztuczne płatki. Poza tym mamy inne rośliny, o których nadal nie chciałbym jeszcze mówić, bo jest to nasza jakby tajemnica naukowa, bo przygotowujemy w tej chwili właśnie z koleżanką, z Joanną Renwans, artykuł do poważnego czasopisma archeologicznego w Wielkiej Brytanii, gdzie mowa...
Czy chodzi tutaj o te azjatyckie
chodzi
rośliny?
O te azjatyckie, trujące maksymalnie, jak tylko można, bo wszystko w tej roślinie było trujące. Ale powiem Państwu, że to nie było spowodowane jakby umieszczenie tej trucizny, znaczy tego fragmentu rośliny w grobie z tego powodu, że granik został otruty. Tylko bardziej chodziło, proszę Państwa, o to, że w mniemaniu ówczesnej medycyny można było zadziałać trucizną przeciwko truciźnie, czyli w tym przypadku przeciwko dżumie, która panowała kilka lat wcześniej, a wiemy, że Groningowie oboje tą dżumę przeżyli i być może był to jeden z elementów, który nosili pierwotnie w mieszku na swoich piersiach.
A o przyczynach ich zgonu co wiemy?
No był to zgon naturalny raczej. W przypadku Groninga był on w dobrej kondycji fizycznej, mimo tego, że szkielet zachował się w kiepskim stanie, ale chodzi o podepozycyjne elementy, które jakby przyżyciowo to nie miało żadnego wpływu. Natomiast w przypadku Małgorzaty Groning, tutaj badania pana Marcina Burdzieja przyniosły bardzo ciekawe rzeczy, które pokazały, że Małgorzata Groning musiała w ciągu życia doznać bardzo poważnego wypadku, kiedy miała złamaną prawą stronę klatki piersiowej z żebrami, przemieszczoną i pękniętą miednicę, co spowodowane prawdopodobnie było jej problemami z chodzeniem, co zostało też już jakby w tej chwili wstępnie ustalone. Przeżyła to, wszystko się zagoiło, wobec czego była bardzo dobrze pielęgnowana przez okres około 2 miesięcy. I to mogło trafić tylko i wyłącznie w tym przypadku, gdzie była w tej najwyższym stanie ówczesnego mieszczaństwa stargardzkiego i mogła po prostu sobie pozwolić na coś takiego.
A co dalej się stanie w kolegiacie? Będziecie kopać dalej?
To się już dzieje. Przebadaliśmy już kryptę Moviusa, burmistrza, który żył w XVIII stuleciu. To była łączona krypta z Krygerami, takimi urzędnikami brandenburskimi. I dosłownie w tej chwili badamy kryptę feldmarszałka Wejera, Adama Wejera, który był właścicielem Małgocina i Parlina, ale najważniejsze, że był głównodowodzącym wojsk duńskich w wojnie przeciwko Szwecji w drugiej połowie XVII wieku. I w tej chwili badana jest właśnie ta krypta, faza wstępna. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku opowieści z krypty. W zasadzie dziennik pisany, skrypty, który jest takim elementem bardzo ciekawym i na bieżąco codziennie są tam informacje.
A czy muzeum ma już pomysł, jak zmienić to odkrycie archeologiczne w atrakcję turystyczną?
Oczywiście. I tutaj myślimy też o tym z księdzem proboszczem Posadzym. Już w tej chwili została przygotowana jakby krypta Greningów do ponownego złożenia szczątków kostnych. Nastąpi to pewnie w momencie po renowacji kościoła mariackiego, gdzie zostanie położona także łacińskojęzyczna płyta wskazująca na to miejsce i jego osiągnięcia razem z małżonką. Czyli będzie zaznaczone to miejsce konkretnie i opisane. Z drugiej strony będziemy przekazywać Państwu na bieżąco te informacje. One pewnie też się staną kanwą kolejnych tomów archeologii Stargardu, bo jest to tak duży i potencjalny materiał. Natomiast bez wątpienia po konserwacji, jeżeli będą przedmioty atrakcyjne, a na pewno ten chłopak jest takim przedmiotem, gdzie możemy zrekonstruować go też i chcemy go jakby dorzucić też do pochówku Groninga w formie kopii. Pokażemy Państwu to na wystawach.
To w takim razie, jakie są największe wyzwania muzeum na ten rok?
No na ten rok na pewno muzeum chce kontynuować pracę w Kościele Mariackim. Oczywiście nie wiemy, co przyniesie też sama renowacja Kościoła Mariackiego, bo jak będą trwały prace ziemne, chociażby przy wymianie posadzki, my będziemy w tych pracach oczywiście uczestniczyć. Nie wiemy, z czym się spotkamy. To jest właśnie taka okazja raz na 100-200 lat, która się zdarza i akurat trafia do nas, w nasze ręce, w nasze głowy. Oczywiście to jest kolejny numer Stargardii naszego rocznika, już 14, który jest też bardzo ciekawym treścią wypełniony. Nie tylko Stargard, ale i całe Pomorze Zachodnie i Pobrzeże Bałtyku. Są wystawy, wystawa archeologiczna, która za chwilę będzie dotycząca pradzieł ziemi stargardzkiej, którą przygotowała pani Karolina Budzka, ale muzeum, chciałbym powiedzieć, że w tym roku, z dniem 1 stycznia, weszło w 60. rok swojej działalności. Oczywiście mowa tu o działalności powojennej, wobec czego będzie to rok jubileuszowy.
Czy w związku z tym są przewidziane jakieś atrakcje?
Oczywiście, atrakcje jak zawsze są przewidziane w ramach naszych możliwości, oczywiście.
I na tym musimy kończyć. Moim gościem był Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.